Dzień dobry, witam w kolejnym forum samorządowym. Dzisiaj gośćmi Radia Plus są wiceprezydent Radomia, odpowiedzialna za sprawy służby zdrowia Anna Kwiecień. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy.
I radny z Prawa i Sprawiedliwości Jakub Kowalski, członek Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Pani prezydent, panie radny, od poniedziałku dominującym tematem w mediach i nie tylko są sprawy związane ze szpitalami funkcjonującymi w Radomiu. Szpital na Józefowie zamyka kolejne oddziały. To samo dotyczy Szpitala Radomskiego. Jest groźba zamknięcia oddziałów, a to w związku z protestami kolejnymi lekarzy, którzy domagają się zapłaty za tak zwane godziny wolne. Mówi się też dużo o klauzuli opt-out. Pani prezydent, o co chodzi tak naprawdę? Czego domagają się lekarze i z czego ta cała sytuacja?
Może kilka słów, żeby tutaj radiosłuchaczom przybliżyć, jak wyglądała praca lekarzy do 31 grudnia 2007 roku i jakie zmiany nastąpiły w tym roku. I te zmiany są jakby powodem tego konfliktu. W 2007 roku lekarz przychodził, miał etat i przychodził codziennie do pracy na 7 godzin 35 minut. W międzyczasie miał do 8 dyżurów w ciągu miesiąca. Po dyżurze lekarz, a dyżur kończył się, to znaczy pracę lekarz zaczynał na przykład w poniedziałek o godzinie w 7:30, o godzinie 15:00 rozpoczynał dyżur i następnego dnia o godzinie 7:00 schodził z dyżuru. Powinien jeszcze zostać w pracy na 7 godzin 35 minut z tak zwanego etatu podstawowego, ale oczywiście lekarze, tutaj ordynatorzy mieli prawo zwalniać lekarzy do domu, natomiast z tego tytułu lekarz nie miał potrącanej dniówki. W 2008 roku ta sytuacja radykalnie się zmieniła, dlatego że lekarz po dyżurze ma prawo do 11-godzinnego wypoczynku i to jest nie tyle przywilej, ile obowiązek pracodawcy, który musi zapewnić ten 11-godzinny wypoczynek.
A od stycznia te przepisy, które obowiązują, mówią, że tydzień wynosi 48 godzin, nie więcej.
48 godzin lekarz może pracować i w tym jest nie tylko ta ordynacja podstawowa, czyli lekarz przychodzi codziennie 7:35, ale także dyżury. W związku z tym tych godzin jest oczywiście bardzo niewiele, natomiast po dyżurze lekarz bezwzględnie schodzi i za te godziny już nie można lekarzowi płacić. I to jest podstawowy konflikt. Lekarze uważają, że w związku z tym są stratni i żądają zapłaty za te godziny, kiedy już nie ma ich w pracy i kiedy wypoczywają po dyżurze. Twierdzą, że nie jest to z ich jakby własnej woli, więc tutaj są stratni w tym wymiarze. Ja chcę powiedzieć, że od 1 stycznia z kolei zwiększyły się środki za same dyżury, także lekarze sobie liczą, że 200 zł tracą, ale 200 zł zyskują na samym dyżurze. Trudno to wszystko wytłumaczyć, proszę Państwa. No niemniej lekarze mówią, podpiszemy klauzulę opt-out, czyli wyrazimy zgodę na pracę powyżej 48 godzin, do 72 godzin lekarz może pracować, z tym, że musi na to wyrazić zgodę.
Musi być ta klauzula podpisana.
Jeśli Państwo zapłacicie nam za te godziny po dyżurze. Na to nie mamy środków, nie ma przepisów prawa, kodeks pracy, opinia zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i Państwowej Inspekcji Pracy jest jednoznaczna. Nie wolno za godziny, kiedy osoba nie wykonuje pracy, nie ma pracodawca prawa płacić za to.
Natomiast ta sytuacja jest o tyle skomplikowana, że lekarze przedstawiają zupełnie inną opinię prawną, swoją opinię prawną korporacyjną, którą wydały związki zawodowe, z której to opinii wynika, że jednak mogą otrzymywać wynagrodzenie za ten czas wolny, o którym przed chwilą mówiła pani prezydent Kwiecień. I tutaj powstaje konflikt prawny, którego niestety na poziomie lokalnym nie uda nam się rozstrzygnąć, ponieważ z jednej strony mamy opinię Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Pracy, z drugiej strony mamy opinię korporacyjną związków zawodowych i mamy sprzeczność. My musimy, proszę Państwa, zrozumieć dyrektora szpitala, że on nie chce wypłacić tych pieniędzy na podstawie opinii korporacyjnej, ponieważ dla niego dokumentem twierdzącym i wiodącym to jest opinia z Ministerstwa Zdrowia i z Państwowej Inspekcji Pracy.
I właśnie dyrektor, na te opinie powołują się
dyrektor musi działać zgodnie z prawem. Doszło do takiej sytuacji, że sprawa oparła się o Sąd Najwyższy. W dniu dzisiejszym ma zapaść wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie i podejrzewam, że to będzie karta przetargowa, która już definitywnie wyjaśni tą sprawę i sprawa zostanie rozwiązana w jedną bądź w drugą stronę, więc albo będziemy mieli sytuację, kiedy lekarze za czas wolny nie będą otrzymywali wynagrodzenia, co dla normalnych ludzi jest logiczne, bo każdy z nas sądzi, że jednak jak nie pracuje, to mu się pieniądze za wynagrodzenie nie należą, bądź otrzymamy opinię prawną, która jednak będzie dawała możliwość płacenia lekarzom za czas wolny od pracy.
Czyli od tego, co rozstrzygnie Sąd Najwyższy, zależą w sumie też tutaj losy szpitali w Radomiu?
Dokładnie, aczkolwiek ja uważam, że tutaj sprawa się wcale tak łatwo nie rozwiąże, dlatego że nawet jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do opinii lekarskiej, to my nadal nie mamy pieniędzy. Po prostu w tym momencie musimy wydatkować zwiększone środki finansowe na płace dla lekarzy i tych środków, proszę Państwa, nie ma. Poza tym, ja tutaj chcę podkreślić, że są pozostałe grupy zawodowe. Przecież my musimy wziąć pod uwagę, że tak naprawdę mamy podpisane porozumienie z pozostałymi grupami zawodowymi do końca marca i od 1 kwietnia dyrektorzy mają przystąpić do rozmów z pielęgniarkami i z położnymi, bo oni dostali niewielkie kwoty i to są tylko kwoty na zasadzie dodatku. Żadna z tych kwot nie jest do końca wiążąca.
Dlatego, rozwiązanie tymczasowe to jest.
To jest tak, to jest rozwiązanie bardzo mocno tymczasowe. Musi się przede wszystkim, moim zdaniem to problem jest prosty. Tak naprawdę nawet tego problemu nie byłoby, o którym mówimy, jeśli szpitale byłyby finansowane w sposób prawidłowy, czyli za faktyczne koszty Narodowy Fundusz wydatkowałby takie środki, jakie szpitale ponoszą za świadczone usługi. Moglibyśmy jakieś niewielkie rekompensaty lekarzom dać i myślę, że lekarze wtedy by podpisali bezwarunkowo opt-out, natomiast w takiej sytuacji, kiedy tych pieniędzy jest cały czas bardzo mało, no to tutaj ani dyrektor nie może zaoferować ani lekarzom, ani pozostałym grupom takich środków, które w pewien sposób by ich satysfakcjonowały i dlatego ciągle pojawiają się ogniska zapalne.
Słuchają Państwo Forum Samorządowego. Naszymi gośćmi są dzisiaj wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień i radny Jakub Kowalski, członek Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zatem sytuacja jest bardzo napięta i nadal mimo wszystko pacjenci z terenu tutaj Radomia i okolic nie mogą czuć się chyba spokojnie, bo nawet jeśli, tak jak pani prezydent powiedziała, Sąd Najwyższy przychyli się do tej ekspertyzy lekarskiej, czyli nawet jeśli te pieniądze im się faktycznie należą, to nie macie tych pieniędzy, żeby im wypłacić. I w związku z tym...
Dokładnie, będzie na pewno ogromna trudność i na pewno tutaj myślę, że dyrektorzy muszą się starać o zwiększone kontrakty. Można oczywiście podpisać pewne porozumienia i zrealizować te porozumienia jakby w trybie późniejszym, ale tutaj przede wszystkim moim zdaniem decyzja leży po stronie ministerstwa i po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. I jeśli od 1 kwietnia nie zwiększy się w sposób radykalny finansowanie świadczeń zdrowotnych, to tak naprawdę nie wyobrażam sobie, jak te szpitale będą funkcjonować w jakimś takim okresie, w perspektywie dłuższego czasu. Bo tak jak mówię, 1 kwietnia rozpoczynają się rozmowy z pozostałym personelem, a my już wiemy, co to znaczy, jak pielęgniarki odejdą od łóżek chorych, jak wezmą na przykład 4 dni urlopu na żądanie. To tak naprawdę w ciągu kilku godzin praca w szpitalu jest sparaliżowana.
Ta sytuacja jest bardzo napięta. My tutaj staramy się na bieżąco łatać tą dziurę, ale ta dziura nie da się załatać bez rozwiązań systemowych. W październiku, kiedy były prowadzone negocjacje lekarzy z ministrem Religą, minister Religa odjeżdżał z Radomia, gwarantując to, że szpitale będą miały zwrócone pieniądze za nadwykonania i Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci te pieniądze, które by zdecydowanie polepszyły sytuację finansową na przykład Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Dzisiaj mamy taką sytuację, że te zobowiązania, które tutaj zostały złożone przez ministra Religę, nie zostały spełnione i lekarze pytają publicznie, co się stało z tymi pieniędzmi, które do Radomia miały wrócić. Co więcej, wydaje mi się, że oprócz rozwiązań systemowych brakuje trochę zaangażowania ze strony organów nadrzędnych nad Radomskim Szpitalem. Kiedy mieliśmy strajki w październiku, pojawiał się tutaj pan wojewoda. 2 dni w Radomiu spędził minister Religa. Dzisiaj ja ze swojej strony, z tej strony, której jednak się już od polityki nie da oderwać, nie widzę takiego zaangażowania. Nie widzę obecności wojewody, nie widzę rozmów pani minister Kopacz ze związkami zawodowymi i z lekarzami i martwi mnie to i smuci.
A sytuacja niemniej dramatyczna. Na Józefowie nie przyjmują oddziały chirurgii ogólnej, onkologiczny, pulmonologia, kardiologia wewnętrzny, poradnia chorób płuc i gruźlicy. W szpitalu przy Tochtermana 3 oddziały mają być wygaszane. Które oddziały, pani prezydent?
Wczoraj potwierdziły właściwie 2 oddziały, bo trzeci to można powiedzieć, to jest skutek jednego z oddziałów, czyli oddział noworodkowy, tak powiem, neonatologii. I oczywiście to jest oddział, który ściśle współpracuje z oddziałem położniczym i jeśli noworodkowy nie funkcjonuje, to niestety oddział położniczy nie może funkcjonować i odwrotnie oczywiście. I oddział urologii. To są te 2 oddziały, gdzie ordynatorzy stwierdzili, że ich asystenci nie chcą podpisać klauzuli i nie będą pracować powyżej 48 godzin. Wypracowali wszystkie godziny w tak zwanym 3-miesięcznym rozliczeniu i warunkują podpisanie tej klauzuli tylko i wyłącznie zgodą na zapłatę za tak zwane te godziny, o których tutaj już mówiliśmy, przy zejściu po dyżurze, czyli wtedy, kiedy lekarz już nie wykonuje żadnej pracy, nie świadczy usług, to po prostu tutaj lekarze żądają zapłaty za te godziny. I oczywiście to jest to pole konfliktu. Chyba, że są też takie rozwiązania, czyli podwyżka i tak dalej, ale to oczywiście nie wchodzi przy takim finansowaniu w grę i myślę, prosimy, oczywiście apelujemy do lekarzy, żeby nie zostawiali swoich pacjentów, bo to przecież ani ja, ani tutaj pan radny, ani pan prezydent, ani nawet dyrektor, my nie jesteśmy związani emocjonalnie z osobami, z pacjentami, z którymi lekarze codziennie się widzą, rozmawiają, dotykają ich problemów, dotykają ich choroby i jakby trudno tutaj pogodzić się, a szczególnie pacjentom, że nagle z dnia na dzień zostają bez swoich lekarzy, bez osób prowadzących. Kolejnym problemem to są pozostali pracownicy. Jeśli w oddziale nie pracują lekarze, to co zrobić z pielęgniarkami, co zrobić z wieloma innymi pracownikami, którzy stanowią zespół medyczny. Proszę Państwa, jest to dramat nie tylko pacjentów, aczkolwiek to jest największe, jakby najgorsze skutki są dla pacjentów, ale także dramat jest dla pracowników tego szpitala, dla pozostałych grup zawodowych, bo oczywiście lekarze wypracowali i im się należą te pieniądze, natomiast pielęgniarki i pozostali pracownicy będą musieli iść na przymusowe urlopy. Nikt za bardzo nie chce iść nagle na przymusowy urlop, prawda? Każdy chciałby, że tak powiem, zaplanować ten urlop i wybrać go w stosownym dla siebie i wygodnym momencie. Ponadto taka sytuacja, i tutaj pan radny potwierdzi, z naszych tutaj symulacji przewidujemy, że ona się może pojawiać co 3 miesiące, w miesiącu czerwcu, w miesiącu wrześniu, w miesiącu grudniu, jeśli nie będzie rozwiązań systemowych.
Sejmie została złożona przez radomskich parlamentarzystów interpelacja w tej sprawie z czterema pytaniami do pani minister Kopacz i tam właśnie pojawia się to podstawowe pytanie. Jak minister Kopacz zamierza rozwiązać tą sytuację, żeby ta sytuacja nie powtarzała się analogicznie co 3 miesiące? No bo niestety stajemy przed takim zagrożeniem, że co 3 miesiące będziemy mieli sytuację podobną i będziemy musieli cały czas łatać tą dziurę i starać się rozmawiać z lekarzami, ale to będą tylko i wyłącznie zabiegi doraźne. Tutaj potrzeba unormowań prawnych, które będą pozwoliły dać skuteczne rozwiązanie tym problemom, z którymi się dzisiaj borykamy.
Panie Jakubie, mówił wcześniej o braku jakiejś takiej interwencji czy zainteresowania większego ze strony tych organów nadrzędnych. Chodzi o wojewodę. Jakie kroki zostały już podjęte, jeśli chodzi właśnie o te relacje miasto-wojewoda? Na jakim etapie jest ta wiedza wojewody? Jak dramatyczna jest sytuacja w sumie tutaj w mieście?
Natychmiast po wczorajszej społecznej radzie do wojewody zostały przesłane pisma z informacją o tym, które oddziały są planowane do zamknięcia. Ja tutaj oczywiście mogę mówić tylko o radomskim szpitalu. Ponadto ja wykonałam telefon do pana wojewody z informacją, jaka jest sytuacja bieżąca. Mówiłam, zachęcałam, zapraszałam pana wojewodę do Radomia, do spotkania się przede wszystkim z dyrektorem pogotowia, bo musicie państwo wiedzieć, że tak naprawdę ciężar w tej chwili zabezpieczenia pacjentów spada na praktycznie pogotowie. W sytuacji, kiedy jeden szpital, tak duży szpital jak Józefów, w tak znacznym stopniu jest wyłączony ze swojego funkcjonowania, to jeden szpital, jakim jest Radomski Szpital, w tych zakresach, czyli kardiologii wewnętrznym, chirurgii przede wszystkim, jest bardzo dociążony i nie jest w stanie udźwignąć całości realizacji świadczeń. Dlatego pogotowie w tej chwili w dużym stopniu rozwozi pacjentów po terenie. I chciałabym, żeby tutaj potrzebne są dodatkowe karetki, dodatkowe zespoły ratownicze, po prostu całą logistykę. Ja dzisiaj miałam spotkanie zarówno z dyrekcją z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i z dyrektorem pogotowia, po to, żeby jakoś usprawnić te działania. Natomiast nikogo niestety od wojewody.
Czyli są potrzebne decyzje w zasadzie już natychmiast, jeśli chodzi o karetki, o takie...
O zespoły ratownicze, jak najbardziej.
Nie ma takich decyzji. Niestety wojewoda jest odpowiedzialny za...
Tak, wojewoda ma cały czas w zapisie przejęcie, że tak powiem, roli tutaj i zabezpieczenie świadczeń, między innymi zdrowotnych, w sytuacjach nagłych, w sytuacjach takich, których się nie da przewidzieć. Tutaj to jest zakres zadań wojewody.
Bo już teraz pacjenci są przewożeni do tych szpitali, nie wiem, w Pionkach i już...
Tak, między innymi.
Nas jako władze miasta po prostu martwi taka sytuacja, że mimo tego, że Radom jest na ustach znowu ogólnopolskich mediów, bo ogólnopolskie media piszą o takiej sytuacji, to nie widać zainteresowania i reakcji, czy to ze strony pana wojewody, czy ze strony ministerstwa. Postanowiliśmy sami reagować. Na poniedziałek została zwołana na wniosek radnych i PiS-u, ale również radnych opozycyjnych, nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na którą to sesję zaprosiliśmy ministerstwo, panią minister Ewę Kopacz, zaprosiliśmy wojewodę, zaprosiliśmy parlamentarzystów i oczywiście to, co najważniejsze, zaprosiliśmy lekarzy, związki zawodowe, dyrekcje szpitali, pozostały personel i będziemy chcieli rozmawiać. Ja mam nadzieję, że to będzie taka bardzo merytoryczna, rzetelna rozmowa, bez niepotrzebnych politycznych emocji. A jest to szalenie ważne o tyle, że we wtorek, 18 marca, zaczyna się sejmowa debata na temat służby zdrowia. Może dobrze byłoby tą debatę prowadzić w oparciu o to, co się aktualnie w służbie zdrowia dzieje, a nie obracać się w oderwanych od rzeczywistości realiach.
Przypomnę, że słuchają państwo forum samorządowego. Gośćmi Radia Plus są wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień i radny z Prawa i Sprawiedliwości Jakub Kowalski i wnioskodawca tego, by w najbliższy poniedziałek zwołać nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. To zostało powiedziane przed kilkoma minutami. Panie radny, jaki odzew już na tą informację, że ta sesja będzie? Czy faktycznie pojawią się te osoby, które powinny się na niej pojawić?
Czy my w dniu dzisiejszym rozesłaliśmy zaproszenia? Wczoraj wykonywane były telefony, gdzie staraliśmy się jak najszybciej uprzedzić te osoby, żeby w poniedziałek wpisały do swojego kalendarza przyjazd do Radomia. Jaka będzie reakcja? To się okaże, podejrzewam, w poniedziałek o 13:00, kiedy będziemy rozpoczynać obrady sesji Rady Miasta. No ja mam nadzieję i ufam w to głęboko, że władze odpowiedzialne za współrozwiązanie wspólnie z nami tego problemu pojawią się na sesji Rady Miasta i będziemy się zastanawiać, jak znaleźć wyjście z tej sytuacji, no ponieważ to jest dla miasta istotne. Dzisiaj radomianie nie rozróżniają tego konfliktu w takich kategoriach, że to jest spór pomiędzy lekarzami a dyrekcją szpitali. Za zaistniałą sytuację winą obarczają po części władze miasta. Jest taka świadomość społeczna, że to my jesteśmy za to odpowiedzialni. I my chcemy brać za to odpowiedzialność, ale chcemy też pokazać, że sami mamy związane ręce.
No ja chcę powiedzieć, że w roku 2007 jako władze właśnie miasta, biorąc pod uwagę wielką odpowiedzialność za zdrowie pacjentów, to Radomski Szpital jeszcze nigdy nie dostał tak wielkich środków jak właśnie w roku 2007 i teraz w 2008. Proszę Państwa, w latach poprzednich, czyli w roku 2006 i jeszcze w poprzednich, te kwoty były no zdecydowanie mniejsze. One sięgały 50 albo jeszcze mniej procent na inwestycje w szpitalu. Szpital był bardzo niedoinwestowany. W 2007 roku prezydent miasta oraz radni uchwalili, że ten szpital dostał kwotę prawie 9 milionów. W roku bieżącym to jest kolejna kwota. Na terenie Polski żaden szpital miejski nie dostaje tak dużych pieniędzy. Żaden. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa. Inwestycje, jakie prowadzimy, sprzęt, jaki był kupiony w ubiegłym roku, to no, wszyscy potwierdzają, że nigdy ten szpital nie został zasilony w taką ilość wysokospecjalistycznego sprzętu, jak w roku poprzednim. Tutaj mogę tylko pokazać i porównać. Marszałek województwa mazowieckiego, a jak wiemy, jest to bardzo bogata instytucja, Urząd Marszałkowski, na dwa szpitale funkcjonujące na terenie miasta Radomia, czyli szpital na Józefowie i w Krychnowicach, w roku bieżącym przeznaczył kwotę 10 milionów. A pan prezydent wyraził zgodę na doposażenie i dofinansowanie na inwestycje na kwotę 9 milionów na jeden radomski szpital. Czyli możecie Państwo sobie porównać, jaka jest skala. Naprawdę chcemy tworzyć dla naszych tutaj lekarzy, dla naszych pacjentów, dla naszych mieszkańców jak najlepsze warunki leczenia. Natomiast jako władze miasta nie mamy instrumentów prawnych, aby zasilać szpital w środki finansowe, które mogą być przeznaczone na przykład na pensje czy na świadczenia zdrowotne. Tego nie możemy. My jako organ założycielski odpowiadamy tylko i wyłącznie i tylko na to prawo nam zezwala, aby środki finansowe przekazywać na inwestycje i robimy to w bardzo dużym stopniu, tak jak powiedziałam, w największym w Polsce.
Jaki może być scenariusz w najbliższych dniach? Jak, w którą stronę ta sytuacja się rozwinie? Jesteście Państwo w centrum wydarzeń, też znacie nastroje wśród lekarzy zapewne. Czy jest jakaś nadzieja, że ten konflikt zostanie
Nastroje wewnątrz są bardzo napięte, no, ponieważ trzeba zrozumieć sytuację poszczególnych grup zawodowych. Z jednej strony mamy lekarzy, z drugiej strony mamy pielęgniarki, położne i personel niemedyczny. Ci ludzie również z duszą na rabieniu zastanawiają się, co będzie z ich miejscami pracy, no bo trzeba powiedzieć sobie jasno, my dzisiaj zawieszamy pracę niektórych oddziałów, ale nie mamy 100% pewności, że te oddziały zostaną odwieszone, dlatego to po prostu może mieć katastrofalne skutki i taka decyzja może mieć konsekwencje takie, że już ten oddział nigdy nie zostanie przywrócony do pracy, więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Rada Miasta to jest to najważniejsze forum w Radomiu i w poniedziałek będziemy starali się wspólnie znaleźć jakiś konsensus i dojść do kompromisu, no bo nie może być tak, że my z jednej strony inwestujemy pieniądze w oddziały, doposażamy szpital, staramy się stwarzać dobre warunki do leczenia pacjentów, zapewnić im dobrą opiekę, a z drugiej strony stajemy przed perspektywą zamknięcia oddziałów, w które inwestujemy.
Ja chcę podkreślić, że mimo wszystko liczę na to, że lekarze tutaj wykażą troskę o, nie tylko o pacjentów, ale także taką czysto ludzką o swoje miejsce pracy. I wczoraj oglądając w telewizji Dami Dziennik, kiedy usłyszałam zatroskany głos pana ordynatora Gruszeckiego o ten swój oddział urologii, no to troszeczkę mnie to podbudowało, że może jednak przekona swoich asystentów, żeby wyrazili zgodę i żeby przez te 10 dni, bo tam jest urologia od 20 zamykana, żeby przez te 10 dni jednak nie zostawiali swoich pacjentów i żeby wyrazili zgodę na pracę. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no mam nadzieję, że, a wierzę głęboko, że to są osoby no, o wrażliwych sercach i że mimo tego niezadowolenia z rozwiązań prawnych, jakie funkcjonują w dobie dzisiejszej, to lekarze naprawdę nie chcą zostawiać swoich pacjentów. Jeszcze do 17, jeszcze do 20 jest kilka dni. Liczę na to, że lekarze jednak podejmą pracę i niezrealizowany zostanie ten scenariusz, przynajmniej dla Radomskiego Szpitala, bo to, co się dzieje na Józefowie, no to na to jakby nie mamy żadnego przełożenia. To jest organem założycielskim, jest Urząd Marszałkowski i tylko lekarze mogą rozmawiać z dyrekcją i z Urzędem Marszałkowskim, aczkolwiek bardzo nas niepokoi sytuacja wszystkich pacjentów w Radomiu.
Miejmy zatem nadzieję, że tutaj lokalnie uda się przynajmniej znowu na jakiś czas zażegnać to najgorsze, aby no nie ucierpieli przede wszystkim pacjenci, abyśmy nie musieli się obawiać, tak jak na przełomie września i października, o to, czy będziemy mieć zapewnioną opiekę lekarską w szpitalach. Ale mimo wszystko czekamy też, no nie obejdzie się bez tych rozwiązań systemowych, tak jak tutaj Państwo mówiliście. Absolutnie. Bo problem wróci jak bumerang.
Problem wróci jak bumerang i o tym mówiliśmy w październiku. Tak naprawdę przecież podpisując mówiliśmy, że od 1 stycznia, jeśli weszły przepisy unijne, i to takie problemy jak właśnie ta klauzula opt-out i skutki tej klauzuli oraz wiele innych, bo to nie tylko to jest problem, to one wrócą. Wróci przede wszystkim problem w sytuacji, kiedy naprawdę nie zmieni się finansowanie świadczeń zdrowotnych, kiedy nie urealni się tych świadczeń i kiedy tutaj nie dojdzie do radykalnych reform. No reformy, o reformach mówiła cały czas pani minister, mówiła, że ma przygotowane pakiety ustaw. No cały czas czekamy na to, chętnie byśmy się z nimi zapoznali i przynajmniej wiedzieli, w którym kierunku dryfuje nasza służba zdrowia. Myślę, że to jest informacja bardzo istotna, nie tylko dla pracowników, dla władz, ale także dla pacjentów.
Decyzja musi zapaść szybko, te rozwiązania muszą się znaleźć w najbliższym czasie. Pani minister, obejmując urząd, mówiła, że potrafi znaleźć rozwiązania systemowe w przeciągu roku i miejmy nadzieję, że tego dokona, bo w innym przypadku to dzisiaj praca dyrektorów szpitali i dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przypomina pracę sapera, który nie bardzo wie, kiedy ta bomba wybuchnie.
Oby bomba nie wybuchła i oby ta służba zdrowia przydryfowała do bezpiecznego lądu. Gośćmi Radia Plus, gośćmi Forum Samorządowego byli dzisiaj wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I radny Rady Miejskiej Sprawa i Sprawiedliwości Jakub Kowalski.
Dziękuję bardzo.